mówi Paryż RFI. Dzień dobry, poniedziałek, 10 listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Sylwią Gibbs, także autorką magazynu europejskiego Euronet, w którym dzisiaj mowa jest o stosunkach rosyjsko-unijnych. Prasę przyjrzeli dla Państwa Katarzyna Zawicka i Piotr Kamiński. Piotr Błoński w felietonie poświęconym sprawom gospodarczym nie może się odpędzić od natrętnego kryzysu, rzecz jasna na świecie. Magazyn Eureka Piotr Osuchowicz poświęca sprawie cyklotronu. Zaprosimy Państwa do wysłuchania rozmowy z Władysławem Bartoszewskim na temat stosunków polsko-niemieckich. Na zakończenie zapraszamy do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska przy walnej pomocy technicznej ze strony Freda. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Unia Europejska rozpoczyna pierwszą w swych dziejach wspólną operację przeciwko piratom morskim u wybrzeży Somalii. Europa tworzy wspólną flotę strategicznego lotnictwa transportowego. Co najmniej 28 osób zginęło w wyniku wybuchu dwóch bomb na targu w Bagdadzie. RPO pokuje odejście Mama Afryka, legendarnej pieśniarki i bojowniczki przeciwko apartheidowi. Izrael uroczyście obchodzi 13. rocznicę zamordowania premiera Itzaka Rabina. Polska zapowiada ekshumację zwłok generała Sikorskiego, aby wyjaśnić tajemnicę katastrofy w Gibraltarze. Laureatem nagrody Goncourtów został pochodzący z Afganistanu, piszący po francusku Atika Ramini. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Unia Europejska rozpoczęła pierwszą w swych dziejach wspólną operację, której celem jest zniechęcenie piratów morskich gresujących na wodach u wybrzeży Somalii. Jest to odpowiedź na apel prezydenta tego kraju, który zwrócił się do Somalijczyków i do społeczności międzynarodowej o rozpoczęcie walki z piratami. Operacja o kryptominie Atalanta dowodzona jest przez Brytyjczyków z bazy w Northwood pod Londynem, gdzie znajduje się kwatera główna wspólnych sił morskich, w których udział bierze 10 państw, w tym Francja, Niemcy, Grecja, Holandia i Hiszpania. Kolejne kraje, Portugalia i Szwecja, chcą się przyłączyć, podobnie jak nienależąca do Unii Europejskiej Norwegia. Piraci u wybrzeży Somalii są odpowiedzialni za niemal 1/3 z 200 przypadków ataków, jakie zanotowano na całym świecie w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku. To dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Piraci są coraz lepiej zorganizowani i stanowią realne zagrożenie dla żeglugi na szlaku prowadzącym do kanału Suezkiego. Tędy transportowana jest 1/3 światowych dostaw ropy naftowej. Już wcześniej w ten rejon skierowano samoloty NATO. Rosja i Indie wysłały do wybrzeży Somalii swoje statki. Pierwsza wspólna tego typu operacja morska jest wielkim krokiem naprzód ku budowie sił europejskich. Proces tworzenia wspólnych sił europejskich dotyczy także lotnictwa. 12 państw podpisało porozumienie w sprawie stworzenia w 2014 roku floty samolotów transportu strategicznego. Chodzi o latające kolosy, takie jak Airbus A400M czy słynny Hercules C-130. Zdolne zabierać na pokład znaczne ilości ludzi i sprzętu, w tym ciężkiego, na przykład samochodów opancerzonych i czołgów. Niewykluczone, że dołączą do tej pary Boeingi C-17, które kupują niektóre państwa europejskie. Dodać należy, jak na razie produkcja Airbusa A400M jest poważnie opóźniona i samoloty te jeszcze nie wzbiły się z przestworza. Europa próbuje także zabezpieczyć się na wypadek kryzysu energetycznego. Bruksela przewiduje dwa rozwiązania. Korzystanie z ropy, a przede wszystkim gazu od różnych państw, aby nie uzależnić się od jednego dostawcy, tak jak to jest w przypadku gazu dostarczanego do państw bałtyckich, który pochodzi wyłącznie z Rosji, oraz budowę nowych gazociągów i ropociągów podmorskich. Słuchamy Państwo Paryża RFI. W Iraku co najmniej 28 osób, w tym kobiety i dziewczynki, uczennice przejeżdżające w szkolnym autokarze, zginęły w podwójnym zamachu bombowym, jaki miał miejsce w godzinach szczytu na targu w Bagdadzie. Kolejnych 68 osób odniosło obrażenia. Najpierw napastnicy detonowali ładunek w samochodzie pułapce zaparkowanym w zamieszkałej przez sunnitów dzielnicy Adhamiajeh. Kilka minut później w ogarniętą paniką tłum wpadł zamachowiec samobójca, detonując kolejną bombę. Ataki miały miejsce w pobliżu ruchliwej ulicy, przy której roi się od restauracji i kafejek chętnie w porze śniadania odwiedzanych przez funkcjonariuszy irackich służb bezpieczeństwa. Dzielnice, w której doszło do zamachów, otoczyły kordonem jednostki amerykańskie i irackie. W ubiegłym tygodniu nasiliły się ataki przy użyciu niewielkich bomb podkładanych przy drogach. W Inguszetii doszło do dwóch ataków, w których jeden policjant zginął, a kolejne cztery osoby zostały ranne. W jednej ze wsi nieznani sprawcy ostrzelali samochód policyjny, zabijając funkcjonariusza służb bezpieczeństwa i raniąc jego pasażera. W innej wsi grupa mężczyzn uzbrojonych w broń automatyczną otworzyła ogień, raniąc trzy osoby, w tym dwie ciężko. W Inguszetii ataki na siły bezpieczeństwa nie należą do rzadkości ze względu na niestabilną sytuację, jaka panuje w tej sąsiadującej z Czeczenią republice. Serbskie siły bezpieczeństwa zakończyły operację będącą częścią poszukiwań generała Ratka Mladića, oskarżonego przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i zbrodni wojennych. Unia Europejska domaga się od władz w Belgradzie pomocy w złapaniu Mladića jako warunku rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyjęcia Serbii do Unii. Operację sił bezpieczeństwa przeprowadzono na kilka dni przed zaplanowaną na drugą część listopada wizytę w Belgradzie prokuratora Trybunału w Hadze Serża Bramerca. Serbskie siły porządkowe dokonały rewizji w fabryce w południowo-zachodniej Serbii, szukając dokumentów i przedmiotów osobistych pozwalających na wyśledzenie miejsca ukrywania się Mladića i źródeł, które go finansują. Słuchają Państwo Paryża RFI. We Francji przyznano najbardziej prestiżową nagrodę literacką.
Laureatem Nagrody Goncourtu w 2008 został Atik Rahimi, urodzony w Kabulu. Tematem jego powieści pod tytułem Sęgę Sabur jest emancypacja kobiety w Afganistanie. Nagrodę Renaudot otrzymał Gwinejczyk Tierno Monenembo za powieść pod tytułem Le Roi de Kael, Król Kahelu. Oba werdykty można nazwać triumfem frankofonii. Może także chęcią pokazania, że drzwi francuskiej literatury stoją otworem dla pisarzy z innych kontynentów. Dziś literatura, jutro być może Pałac Elizejski. Atik Rahimi urodził się w Kabulu w 1962 roku. Uczęszczał do liceum francusko-afgańskiego. Potem studiował historię literatury swego kraju. W 1984 wyjechał do Pakistanu, a stamtąd do Francji, gdzie otrzymał azyl polityczny. Realizuje filmy dokumentalne, otrzymał jedną z nagród na festiwalu w Cannes za adaptację własnej powieści pod tytułem Terre et Cendre, Ziemia i Popioły. Dziś został laureatem najbardziej prestiżowej francuskiej nagrody literackiej. Sęgę Sabur jest czwartą powieścią Atika Rahimiego i pierwszą, którą napisał po francusku, ale zatytułował w języku farsi, jak gdyby chciał, by nie zapomniano, skąd pochodzi. Sęgę Sabur to nazwa kamienia, w pewnym sensie filozoficznego, gdyż oznacza cierpliwość. Powieść przypomina klasyczną tragedię opartą na zasadzie jedności akcji, miejsca i czasu. Rahimi zamyka nas w pokoju rannego kulą Afgańczyka, ale mógłby to być ktoś inny w innym kraju, w czasach innej wojny. Nikt natomiast nie mógłby zastąpić kobiety, która cierpliwie opiekuje się nieprzytomnym mężem, jej głosu wynurzającego się z wieloletniego milczenia. Czytamy. Ten głos opowiada nam o niechcianym małżeństwie, o siostrze sprzedanej przez rodzinę staruszkowi, o niekończącej się wojnie, o straconych marzeniach. Ten monolog liryczny i coraz bardziej gwałtowny jest zarazem gorzką litanią i początkiem wyzwolenia. Powieść Atika Rahimiego Sęgę Sabur otrzymała 7 głosów. 3 głosy padły na powieść Michela Lebrisa La Beauté du Monde, Piękno Świata. Może pocieszył go fakt, że zwyciężyła literatura świat, beletrystyczna i egzotyczna, o której uznanie walczył od lat, organizując m.in. doroczny festiwal książki podróżniczej w Saint-Malo. Jury Nagrody Renaudot było bardziej podzielone niż Akademia Goncourtów. Między zwolenników Elie Wiesela, piewcy tragedii Żydów, a zwolenników imigranta z Gwinei, Tierna Monenembo, świadka tragedii Afryki. W 11. turze głosowania zwyciężyła powieść tego ostatniego, Le Roi de Kael, Król Kahelu, o kolonizacji Afryki Zachodniej w końcu XIX wieku.
Słuchają Państwo Paryża RFI. Republika Południowej Afryki opłakuje dzisiaj swoją legendarną pieśniarkę Miriam Makeba, którą powszechnie nazywano Mama Afryka. 76-letnia artystka, która jest jednym z symboli walki z apartheidem, zasłabła w niedzielę po koncercie we Włoszech. Przewieziona do szpitala, zmarła tam na atak serca. Urodzona w Johannesburgu, Miriam Makeba była najbardziej znaną piosenkarką południowoafrykańską, jedną z najbardziej znanych artystek afrykańskich. W Izraelu uroczyście obchodzono 13. rocznicę zamordowania byłego premiera tego kraju, laureata pokojowej nagrody Nobla Itzaka Rabina, którego zastrzelił prawicowy ekstremista zdecydowany przeciwnik jakichkolwiek ustępstw terytorialnych ze strony państwa hebrajskiego. W Warszawie poinformowano o planach ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego, co ma pozwolić na wyjaśnienie tajemnicy okoliczności, do jakich doszło do katastrofy w Gibraltarze. Do tragedii doszło 4 lipca 1943 roku, kiedy samolot Royal Air Force runął tuż po starcie do morza. Sikorski leciał nim do Londynu z inspekcji polskich oddziałów stacjonujących na Bliskim Wschodzie. Dwa wcześniejsze tajemnicze wypadki z udziałem samolotów, którymi leciał generał, obecność w Gibraltarze w tym samym czasie radzieckiego samolotu dyplomatycznego oraz zakwalifikowanie dokumentów dotyczących tej sprawy przez władze brytyjskie jako ściśle tajne wywoływało wiele domysłów i spekulacje historyczne. Dzisiaj AFP donosi, że właściwie działalność Sikorskiego była bardzo nie na rękę ani zachodnim sojusznikom Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, ani Związkowi Radzieckiemu. Sikorski ciągle wytykał Rosji zamordowanie 22 tysięcy polskich żołnierzy w Katyniu, a poza tym właściwie odejście Sikorskiego według komentatora AFP było na rękę Londynowi, Waszyngtonowi, aby móc dogadać się ze Stalinem na temat podziału terytorium Polski. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na przegląd prasy. Poniedziałkowe gazety przejrzała dla Państwa Katarzyna Zawicka, Le Monde, Piotr Kamiński.
W przeddzień obchodów 11 listopada prasa francuska przypomina swych jeszcze żyjących uczestników I wojny światowej. Jest ich czterech i ponoć doskonale pamiętają wydarzenia sprzed blisko wieku. Sporo uwagi dzienniki poświęcają francuskiej partii socjalistycznej, która za kilka dni będzie miała nowego przywódcę. Póki co największe szanse ma Ségolène Royal, ta sama, która startowała w wyborach prezydenckich i przegrała z Sarkozym. Być może będzie miała więcej szans we własnej partii, ale partia ta jest nadzwyczajnie podzielona. Ona skłócona wewnętrznie i rozdarta na kilka nieznoszących się frakcji. Nawet więc, jeśli pani Royal uda się zapewnić sobie zwycięstwo, jej rola będzie nie do pozazdroszczenia. W Libération znajdujemy artykuł poświęcony Swietłanie Bachminie, prawniczce skazanej w głośnych procesach JUKOS-u. Pełniła ona funkcję wicedyrektora biura prawnego JUKOS-u. Aresztowano ją w grudniu 2004 roku pod zarzutem defraudacji i przestępstw podatkowych. Bachmina nigdy nie przyznała się do winy. Skazano ją na 7 lat łagru. Wyrok upływa 6 czerwca 2011 roku. Bachmina, matka dwojga dzieci, jest w zaawansowanej ciąży i zwróciła się do władz rosyjskich o ułaskawienie. Władze odmawiają. Libération uważa ją za najbardziej tragiczną ofiarę Kremla w aferze JUKOS-u. Pochodzi ona z prostej rodziny, ojciec spawacz, matka sprzedawczyni. Była pierwszą w rodzinie, która skończyła wyższe studia. Zatrudniona w JUKOS-ie szybko wspinała się po kolejnych szczeblach kariery. Kiedy aresztowano Chodorkowskiego pod zarzutem przestępstw podatkowych, Bachmina, w przeciwieństwie do swych mądrzejszych życiowo szefów, nie uciekła z Rosji, mając nadzieję, że jej przecież niedyrektorskie stanowisko uchroni ją przed represjami. Nic z tego. Została aresztowana i z braku szefów Kreml postanowił zemścić się na niej. W ciągu ostatnich 4 lat miała prawo do jednej przepustki, w czasie której mogła zobaczyć swoje dzieci, 2 chłopców, 7 i 11 lat. Wtedy też zaszła w ciążę. Po jej prośbie o ułaskawienie na rosyjskim internecie rozpętała się dyskusja za i przeciw. Petycję za podpisały 82 tysiące osób. Rzadko udaje się w Rosji doprowadzić do takiej mobilizacji. Na liście znalazły się znane osobistości, takie jak na przykład pisarz Wiktor Jerofiejew, nie mający nic wspólnego z Wieniedyktem, tym od Moskwa Pietuszki, czy były prezydent Michał Gorbaczow. Równolegle do tej petycji na internecie pojawiła się druga, a podpisane pod nią osoby były przeciwne ułaskawieniu Bachminy. Według nich nie ma powodu, żeby wyszła ona wcześniej z więzienia pod pretekstem urodzenia dziecka, podczas gdy setki innych kobiet znajdują się w takiej samej sytuacji, rodzą dzieci w więzieniu i nikt nie przewiduje dla nich łaski. Miłosierdzie nie powinno obejmować tylko wybranych jednostek, można przeczytać w tej petycji. Miedwiediew może więc okazać to wybrane miłosierdzie, ale niezależnie od jego decyzji w więzieniach pozostają nadal inni bohaterowie afery JUKOS-u. Poza samym Chodorkowskim, dwóch innych dyrektorów firmy jest więzionych, mimo że obydwaj są bardzo ciężko chorzy, rak wątroby i AIDS. Losy Bachminy są o tyle bardziej tragiczne, że pokrzywdzonych jest tu dwoje małych dzieci, jej synowie, którzy przestają wierzyć w tak długotrwałą podróż mamy, z której ma prawo zatelefonować tylko od czasu do czasu, i zaczynają podejrzewać, że mama ich porzuciła. I jeszcze kilka słów na temat innego artykułu w tej samej Libération, tym razem na temat Francji, a konkretnie propozycji zezwolenia na pracę w niedzielę. Rząd Sarkoziego przedstawia to jako formę wolontariatu. Będą pracować tylko ci, którzy będą chcieli. Odmowa pracy w niedzielę nie będzie mogła być uznana za przewinienie, nie będzie również w żadnym wypadku powodem zwolnienia z pracy. Zdaniem Didier Pouquery, autora artykułu wstępnego lewicowego dziennika, jest to argument mylący. Po pierwsze, problem jest o wiele głębszy. Nie chodzi o godziny nadliczbowe i o slogan pracować więcej, żeby zarabiać więcej. To prawdziwa debata na temat pryncypiów. Liberałowie przyklaskują podważeniu zasad społecznych poprzez indywidualne decyzje. Ale chodzi przecież o sprawę zasadniczą, o rolę siódmego dnia tygodnia, przeznaczonego na rozrywkę, na życie rodzinne, na działalność społeczną, na zajęcia indywidualne, na przykład sport, na praktyki religijne. Druga sprawa, kwestia wynagrodzenia. I trzecia, szefowie rejonów, mowa o pracy sklepów, czy kierownicy sklepów będą mieli niewielkie możliwości odmówienia przyjścia do pracy w niedzielę. Kwestia pracy w niedzielę, czytamy w Libération, godna jest więc głębszego zastanowienia i bardziej przemyślanego dokumentu niż stworzone na prędce marginesowe ustalenia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Co Bliski Wschód będzie miał z Obamy, zastanawia się Le Monde. Wskutek dwóch mandatów Bush, napisze dziennik we wstępniaku, szanse pokoju między Izraelem a Palestyńczykami nie tylko utknęły w miejscu, ale się cofnęły. 8 lat temu nowy prezydent postanowił wycofać się z tego procesu pokojowego, który potknął się parę miesięcy wcześniej na źle przygotowanym szczycie w Camp David. Ignorując zarazem parametry rozwiązania, które odziedziczył po Billu Clintonie, zrezygnował stopniowo z roli bezstronnego arbitra, do którego odwołują się obie strony. Dzisiaj ruch palestyński rozpadł się na dwoje, a kolonizacja Cisjordanii przyspieszyła się. Sytuacja stała się tak dalece dramatyczna, że niektórzy realiści skłonni są wykluczać możliwość współistnienia dwóch sąsiednich państw. Cała seria dyplomatycznych inicjatyw, mapa drogowa, Annapolis, ugrzęzła na mieliźnie, mnożąc szeregi swych krytyków. Po stronie palestyńskiej to Hamas, symbol porażki, ciągnie z tego korzyści. W Izraelu Likud ma nadzieję osiągnąć to samo w urnach w lutym przyszłego roku, korzystając z rozczarowań, jakie wzbudziła jednostronna polityka wdrożona przez Ariela Sharona, któremu zbyt szybko pogratulowano ewakuacji Gazy. Obie strony nie są w stanie przełamać wzajemnej nieufności, zarzucić jałowe rachuby i zwodnicze pozory, co stwarza pilniejszą niż kiedykolwiek konieczność nowych bodźców. Impuls ten przyjść może jedynie z Waszyngtonu. Europa bowiem nie ma siły i odwagi nawet kiwnąć palcem w tej sprawie. W czasie kampanii wyborczej Barack Obama traktował tę kwestię z wielką ostrożnością, pisze Le Monde. Oświadczył jednak, że gotów jest włączyć się aktywnie w ten proces, by zagoiła się wreszcie rana, od której cierpi cały region. Wzywa go na pomoc Tony Blair, który od roku pełni tam bezskutecznie rolę mediatora. Należy wierzyć gorąco, że nowy prezydent dotrzyma tej obietnicy. Barack Obama jest notorycznym przyjacielem Izraela, a zarazem ostatnim pewnie lokatorem Białego Domu, zdolnym doprowadzić do narodzin nowej Palestyny. Jedynie zdolnej zapewnić bezpieczeństwo państwu Izrael, pisze dzisiaj Le Monde. Obok dziennik komentuje jeszcze skutki kryzysu finansowego, podkreślając, że zrodził on nie tylko pokonanych, ale i zwycięzców. Jednym z nich jest Jean-Claude Trichet, prezes Centralnego Banku Europejskiego, którego autorytet wzrósł niepomiernie. Choć się to nie podoba prezydentowi Francji, który miałby wielką ochotę przedłużyć w styczniu swą funkcję na czele Unii, to on właśnie, Trichet, stanowi żywy obraz euro. Jeszcze parę lat temu Berlusconi krytykował walutę europejską. Dzisiaj kraje na peryferiach strefy euro, takie jak Węgry, Dania, Islandia, marzą, by rzucić się w jej ramiona. Cóż warte byłyby dzisiaj frank francuski, hiszpańska peseta, lir włoski czy funt irlandzki? Niewiele, pisze Le Monde i przypomina, że Financial Times, nie byle jaki organ, obrał Tricheta człowiekiem roku już w roku ubiegłym. Zresztą ani Sarkozy, ani jego doradca Henri Guénot już nie krytykują banku.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Tylko Litwa ciągle jeszcze sprzeciwia się podjęciu negocjacji na temat nowego porozumienia o partnerstwie między Unią Europejską a Rosją. Moskwa już zapowiedziała, że nie pójdzie na ustępstwa, Unia też nie zamierza. Kwestia wznowienia negocjacji z Rosją, opóźnionych najpierw przez kwestię embarga na eksport polskiego mięsa, później przez konflikt rosyjsko-gruziński, nie musi być rozstrzygnięta jednomyślnie. Ale członkowie Unii Europejskiej woleliby uniknąć rozbieżności, aby uśmierzyć niepokój Polski i Litwy, Rada zapewniła w poniedziałek 10 listopada, że nie zapomni o konflikcie z Gruzją. Dwa kraje członkowskie, Wielka Brytania i Szwecja, ogłosiły wspólne oświadczenie, w którym zapowiedziały, że Unia nie powróci do ubijania z Rosją interesów, business as usual, nie pominie kwestii Gruzji, w sumie nie pójdzie na ustępstwa wobec Kremla. Chodzi o pragmatyczną obronę naszych interesów w tak ważnych sprawach jak energia, zmiany klimatyczne, wymiana handlowa, przekonywały opornych sąsiadów Rosji Londyn i Sztokholm. Oświadczenie przekonało Warszawę, ale nie Wilno, powiedział po zakończeniu debaty unijnych ministrów spraw zagranicznych szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner. O konieczności wznowienia negocjacji mówili już w piątek 7 listopada podczas konferencji prasowej w Brukseli prezydent Sarkozy i przewodniczący Barroso. Szef Komisji Europejskiej mówił o tym, co jest jego zdaniem najważniejsze w stosunkach z Rosją.
Powiedziałem moim przyjaciołom, Polakom i Litwinom, że dla nich lepsze jest wspólne stanowisko Unii Europejskiej w rozmowach z Rosją, nawet jeśli to stanowisko nie jest zgodne w 100% z ich życzeniami, niż 3 czy 4 różne stanowiska europejskie. To jest moim zdaniem najważniejszy punkt, który należy zrozumieć, kiedy mowa o stosunkach z Rosją.
Komisja Europejska ogłosiła dziś, że jest gotowa do wznowienia negocjacji unijno-rosyjskich, dodając, że data zostanie ustalona po szczycie, który odbędzie się w piątek 14 listopada w Nicei. Przyszła uczestniczka tych negocjacji, Benita Ferrero-Waldner, odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, zapewniła, że negocjacje nie oznaczają, że Unia będzie uległa i zaakceptuje status quo w Gruzji. Rosja nie pójdzie na żadne ustępstwa w kwestii Gruzji, zapowiedział jej ambasador przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow. O żadnych ustępstwach nie może być mowy, gdyż wszystkie warunki porozumienia w kwestii Gruzji zawartego między Miedwiediewem a Sarkozym zostały spełnione. Rokuje to nie najlepiej przyszłym negocjacjom, gdyż nie tylko Polska i Litwa, ale także inne kraje członkowskie oraz Komisja Europejska nie uważają za oczywistą obecność sił rosyjskich w Osetii Południowej i Abchazji. Tymczasem minister spraw zagranicznych separatystycznej Abchazji, Sergiej Szamba, powiedział francuskiemu dyplomacie reprezentującemu Unię Europejską, że Abchazja domaga się tylko jednej rzeczy – uznania swej niepodległości przez Europę.
Słucham Państwo Paryża RFI. Kanclerz Niemiec Angela Merkel będzie jednym szefem z szefów rządów starych państw Unii Europejskiej na jutrzejszych uroczystościach 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jej obecność w Warszawie będzie wstępem do prawdziwego maratonu spotkań polsko-niemieckich, które rozpoczną się w końcu listopada. Zdaniem niemieckich polityków na dialogu polsko-niemieckim nie ciąży już tematyka historyczna, dzięki czemu można się skoncentrować na bieżących problemach. Dobrze się stało, podkreślają niemieckie koła dyplomatyczne, że problemami historycznymi ze strony Polski zajmuje się Władysław Bartoszewski. Rozmowę na temat stosunków polsko-niemieckich z byłym ministrem spraw zagranicznych Polski przeprowadził Marek Pędziwol.
Kiedy 5 lat temu zapraszałem pana do Wrocławia na konferencję o pograniczach, powiedział pan, na tematy polsko-niemieckie w ogóle nie chcę już rozmawiać. Napisał mi pan długi list w tej sprawie. Długo pan nie wytrzymał. Co się zmieniło? Co wpłynęło na to, że pan znowu podjął temat tych stosunków i znowu publicznie się wypowiada?
W tej chwili w Polsce nasza rozmowa jest prowadzona jesienią roku 2008. Od roku nastąpiła pewna zmiana zasadnicza, która w demokracjach się trafia. Powiedziałbym tak, Polska znalazła się w sytuacji pewnej szansy, ponieważ w opinii międzynarodowej rząd, który wybrali Polacy w wyborach jesiennych przedterminowych roku 2007, rząd Platformy Obywatelskiej z mniejszym partnerem Polskim Stronnictwem Ludowym, jest w moim rozumieniu, od początku był w moich nadziejach, rządem obliczalnym. To znaczy, nie jest to rząd cudotwórców, ale rządów cudotwórców w Europie nie ma nigdzie.
Co się zmieniło w polsko-niemieckich relacjach? 5 lat temu dominowała debata z takimi nazwiskami jak pani Steinbach, pan Pawelka, powiernictwo pruskie, powiernictwo polskie potem powstało. To jakby zniknęło w tej chwili z tej debaty.
Trzeba sobie powiedzieć, że jak zwykle nie jest tak, aby był jakiś demon jeden, który wszystkiemu był winien. Były nieprzemyślane, nierozsądne, niepotrzebne pewne wystąpienia i działania polityczne niemieckie od roku mniej więcej 2000, już po zakończeniu ery Helmuta Kohla. Były takie mało obliczalne elementy popierania skrajnych pewnych osób w CDU i były zupełnie nieobliczalne elementy skoku w bok partnera naszego przyszłego w Unii Europejskiej, pana Schrödera, który podobno bardzo kochał odpowiedni rząd lewicowy, bo wtedy taki był w Warszawie, ale miłość do rządu lewicowego nie przeszkadzała mu w tym, że uległ dziwnemu urokowi Włodzimierza Putina i pokochał go bardziej. I pokochał go w tym stopniu, że podjął szereg decyzji, które osłupiły nawet jego własną partię, bo okazało się, że decyzje te przyniosły mu ogromne, wielomilionowe korzyści osobiste za decyzje, które podjął jako kanclerz Niemiec, będąc kanclerzem. To dzisiaj jest żenujące w rozmowach z socjaldemokratami niemieckimi, bo oni odwracają głowę albo starają się o tym nie mówić. Także były rzeczy dziwne, które nam się mogły nie podobać, które nas raziły, które były wbrew interesom polskim i które nie były godne postępowania państwa sąsiadującego, które wykazało wielokrotnie przy kilku poprzednich rządach zrozumienie dla różnych wspólnych interesów niemieckich i polskich i ekonomicznych i bankowych i inwestycyjnych i innych. Tymczasem nastąpiły rzeczy nieobliczalne zupełnie, niezrozumiałe dla wielu ludzi. Jeden wybitny ekonomista niemiecki na samych szczytach państwa niemieckiego powiedział przy świadkach do mnie w grudniu roku 2007. Dlaczego na przykład jest taniej kłaść rury na dnie Bałtyku niż położyć rury przez Litwę i przez Polskę, to ja jako ekonomista nie jestem w stanie tego zrozumieć, a politykiem nie jestem. To była wypowiedź człowieka z pierwszych stron gazet w Niemczech, nazwiska nie wymienia, bo nie upoważniał mi do opowiadania. Ale było to dla mnie charakterystyczne. Ludzie tam nie są ani ślepi, ani głusi i widzą te specyficzne działania dotyczące niczego innego, jak zagrożenia energetycznego Europy, a przykład szantażu wobec Gruzji w ostatnich miesiącach uprzytomnił wielu ludziom mało zainteresowanym tymi sprawami, że istnieje możliwy element szantażu sprawami energii, jeżeli sprawy wewnętrzne jakiegoś państwa małego nie podobają się imperium.
Czym się różni rząd Angeli Merkel od rządów poprzedników w takim razie?
No więc odpowiem panu tylko żartem, że z całą pewnością Angela Merkel nie chodzi z Putinem do sauny, jak chodził Gerhard Schröder. Natomiast jeżeli chodzi o pewne podstawowe decyzje ekonomiczne, one zostały utrzymane mimo bardzo wielu niepokojów wyrażanych do pani kanclerz przez Litwinów, Łotyszów, Estończyków, Szwedów.
Mówi pan o gazociągu północy, o Nord Streamie.
Mówię o sprawach energetycznych, które są przedmiotem niepokoju krajów położonych w bliskim otoczeniu byłego imperium, czy na nowo samookreślającego się jako państwo, które chce mieć wpływy wykraczające poza własne terytorium państwa z siedzibą w Moskwie.
Polska też to niepokoi.
Polska się na pewno niepokoi, ale Polska jest państwem silniejszym od wielu z tych państw i może sobie też na nieco więcej pozwolić. Natomiast Polska wykorzystała moim zdaniem tę szansę, że nowy rząd miał opinię rządu takiego mniej więcej odpowiadającego orientacji no, na stosunki niemieckie CDU-FDP, jakiegoś takiego centrum od liberalnego do klerykalnego, ale centrum i że ten rząd zdecydował się na położenie demonstracyjne nacisku na sprawę rozbudowy i no powiedzmy rekonstrukcji tego, co się da w nadwątlonych w ostatnich kilku latach stosunkach polsko-niemieckich. Powołanie mnie na kierowanie w randze ministra urzędem u premiera, zwracam uwagę, u premiera, czyli premier osobiście powierzył komuś, komu zaufał, próbę naprawy stosunków. Czy coś zrobiono? No, po pierwsze, istnieją różne pojęcia o dyplomacji. Moje pojęcia o dyplomacji są, że okrzyki i manifestacje to nie jest dyplomacja. Wiemy, że mogą być różne napięcia, ale samymi napięciami nie rozwiązuje się absolutnie niczego. Okrzykami, wymysłami, obelgami nie rozwiązuje się niczego. Natomiast można było rozwiązać szereg spraw i proszę, Trybunał w Strasburgu, tak mi stąd nie zawód, wypowiedział się kategorycznie, że w ogóle nie ma podstaw prawnych do wnoszenia tego typu skarg, jak skargi z powództwa 23 obywateli RFN-u reprezentowanych przez pana Rudiego Pawelkę. Pan Rudy Pawelka został zdyskredytowany jako przewodniczący Ziołkowska Ślązaków i czołowy działacz w ogóle ruchu wypędzonych, bo zobaczono, że tam ani on cudotwórca, ani on nic nie może, ani międzynarodowo nie ma przebicia. To jest bardzo pouczające. A czy to nie był również wysiłek polskiej dyplomacji wielu, wielu miesięcy? A ekspertyza Frowein-Bartsch z roku 2004, która była obowiązująca, ale pani Merkel potwierdziła już w grudniu zeszłego roku, 11 grudnia, w obecności polskiego premiera, że stoi nadal na stanowisku, że rząd niemiecki nie popiera żadnych roszczeń tego typu, popierać ich nie będzie. Na co premier zapytał, czy nie mógłby rząd niemiecki tego ogłosić. A on mówi, nie, bo żadnych roszczeń nie uznajemy. A czegoś nie uznajemy, o tym nie mówimy. Nie uznajemy wielu rzeczy. Uznajemy, że ziemia nie jest płaska, tylko kulista. Ale nie mówimy, że ziemia jest kulista. Rząd nie składa takich oświadczeń, ponieważ nie istnieje dla niego inna alternatywa. I okazało się, że oto państwo 82-milionowe nie ma najmniejszego zamiaru jakiegokolwiek kroku uczynić, ażeby w Strasburgu czy gdziekolwiek zwrócić komuś uwagę, że może jest inny punkt widzenia jakiś. Nie ma innego punktu widzenia. Jest to wspólny z nami punkt widzenia. Teraz dalsze sprawy. Niemcy mają, bo innymi wiadomo, regularnie tylko z Francją, doroczne konsultacje międzyrządowe. Konsultacje międzyrządowe oznaczają, że 5, 6, 7 ministrów i szef rządu przyjeżdża do drugiego kraju, raz tu i dyskutuje o problemach spornych. W tym roku 9 grudnia konsultacje międzyrządowe nacierają się z Polską. Przyjeżdża pani Merkel i kilku ministrów do Warszawy. Przed tym 5 grudnia forum polsko-niemieckie pod przewodnictwem pani profesor Jeleny Lipowicz będzie obradować w Berlinie. 6 grudnia minister spraw zagranicznych będzie gościem ministra Steinmeiera, swojego odpowiednika w Niemczech. W samym grudniu jest kilka terminów do rozmów na najwyższym szczeblu. Była również wizyta pana marszałka Sejmu Komorowskiego u jego odpowiednika Bundestagu. Jest przewidziana wizyta również szefa Bundestagu w Polsce. Wszystko to jest w kalendarzu najbliższych tygodni, a mamy koniec roku, ostatni kwartał, prawda? I prezydencję francuską, która jak gdyby przyjmuje to na wiadomości, bo w ramach Trójkąta Weimarskiego widzi ożywienie stosunków polsko-niemieckich, co rzutuje jej deklaracjami chęci ożywienia stosunków francusko-polskich.
No właśnie, co z Trójkątem Weimarskim, który zaniemógł na chorobę żołądkową prezydenta Rzeczpospolitej?
No nie, Trójkąt Weimarski zaniemógł już przy panu Chiracu, który dopuścił się kilku zasadniczych błędów, ja bym powiedział protokolarno-dyplomatycznych po wybuchu konfliktu w Iraku. Zupełnie zbytecznych i na polskiej mentalności nie do przyjęcia, pouczania nas, co my możemy, czego nie możemy, cośmy powinni, czegośmy nie powinni. No to jakbyśmy zaczęli dzisiaj Francuzów pouczać, czy oni powinni w 1939 roku uderzyć na Ren, czy nie. To jest takie gadanie, prawda? Ja bym powiedział, tam to byłoby dużo bardziej zasadne, bo tam były realia, bo Niemcy tam nie miały sił w ogóle wtedy. No powiedzmy sobie, jest to gdybanie wirtualne. W tej chwili Francuzi przy nowym prezydencie, który jest w 1/4 Francuzem, w 1/4 Węgrem, w 1/4 Grekiem, w 1/4 Żydem, czyli jest Europejczykiem, mającym jakieś odniesienia do tradycji różnych krajów, multikulturalne. Może czegoś więcej można po nim się spodziewać, tym bardziej, że jest francuskim nacjonalistą. No, czyli spadkobiercą de Gaulle'a. A to przecież de Gaulle powiedział, że Europa sięga do Uralu. A jak do Uralu, to jaki stosunek powinien być nas do Gruzji? Która jest po tej stronie Uralu. No, jak się jest de Gaullistą, to trzeba umieć myśleć w kategoriach własnej ideologii. Także można wkraczać do rozmowy, do dialogu, do dyskusji, używać różnych argumentów. Nie jest powołaniem i zadaniem Polski, która jest średnim krajem europejskim, 7 co do wielkości, należy czy terytorialnie, czy ludnościowo, 6, 7, spełnianie roli imperiów. Nie mamy takich aspiracji i nie będziemy mieli takich aspiracji, chyba że ktoś zwariuje, ale wtedy trafi tylko do pis satyrycznych, jeżeli zwariuje. przewiduję. Nikt z nim nie będzie rozmawiał.
Ale co z Trójkątem Weimarskim?
No, ja liczę na to, że Francuzi, którzy są pragmatyczni aż do bólu, rozumieją, że każda poprawa stosunków na dwóch, tak powiem, końcach trójkąta, bez trzeciego końca trójkąta, i jest kontraproduktywna i dla nich niesłuszna. Czyli, że objawy, jakie demonstruje w ostatnich tygodniach bardzo aktywny ambasador francuski w Warszawie, nowy, mogą ulec jeszcze intensyfikacji, bo po prostu Francuzom zależy na przekonaniu Polski. W związku z tym jestem pełen umiarkowanego optymizmu.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Jak należało się spodziewać, komunikat końcowy z posiedzenia G20 w São Paulo sformułowany został w sposób ogólnikowy, mający jedynie świadczyć o zgodności poglądów na temat sposobów szukania wyjścia z kryzysu, w tym na temat konieczności reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zapewnienia w jego łonie większej reprezentacji krajów wschodzących. Ale też celem posiedzenia w São Paulo było właśnie uzgodnienie stanowisk przed szczytem G20 w Waszyngtonie. Czy tam zostaną podjęte konkretniejsze decyzje, to inne pytanie. Na tym tle ogłoszenie przez rząd chiński kolosalnego dwuletniego planu ożywienia gospodarczego, opiewającego na 4 biliony juanów, czyli 455 miliardów euro, było gestem mistrzowskim, zarówno z punktu widzenia politycznego, jak ekonomicznego. Pekin, który aspiruje do większego udziału w decyzjach dotyczących finansów światowych, pokazuje całą skalę swoich możliwości. Skuteczność tej manifestacji odzwierciedla reakcja rynków na ten chiński plan. Jak ziemia okrągła, giełdy dziś zwyżkowały, choć skutki planu dla nich nie będą ani natychmiastowe, ani bezpośrednie. Te wydatki budżetowe skierowane zostaną wyłącznie na ożywienie gospodarki chińskiej, albo poprzez wielkie inwestycje w infrastruktury, albo poprzez zachęty fiskalne. Oczywiście dla realizacji tych inwestycji Chiny zwiększą import. Skutki planu poza granicami Chin pierwsi więc odczują producenci surowców, a inni dopiero za nimi. Chiny, jak wszyscy członkowie G20, opowiadają się za opanowaniem kryzysu i stabilizacją światowych finansów, gdyż gospodarka chińska jest szalenie zależna od eksportu. Według najnowszych ocen recesja w krajach rozwiniętych osłabi tempo wzrostu w Chinach do około 8%. Wspomniany plan budżetowy służyć więc będzie w pierwszej mierze amortyzacji społecznych konsekwencji gwałtownego kurczenia się eksportu, czyli wzrostu bezrobocia. Ale Chiny mają ponadto największe na świecie rezerwy dewizowe. Ponad 1900 miliardów dolarów, czyli 8 razy więcej niż Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jest to skarb, który budzi pożądliwość zwolenników reformy MFW, zdecydowanego zwiększenia jego zasobów, zwiększenia jego roli, czy nawet przywrócenia mu roli dominującej, jak w pierwszych dziesięcioleciach powojennych. Tylko że wtedy za MFW stała tryskająca zdrowiem gospodarka amerykańska. Dziś chodziłoby raczej o to, by Chinom i innym krajom wschodzącym jak najdrożej sprzedać udziały w decyzjach MFW. Obecnie USA wraz z Unią Europejską dysponują w MFW bezwzględną większością głosów. W ocenie chińskich ekspertów cytowanych przez AFP władze w Pekinie wcale jednak nie będą kwapić się z masowym wsparciem finansowym dla MFW, tak jak coraz bardziej nieufnie odnoszą się do dalszego inwestowania owych rezerw w amerykańskie obligacje, a to z powodu akrobacji kursu dolara i jego osłabienia. W każdym razie chiński wkład w stabilizację finansów światowych będzie przedmiotem zaciekłych targów.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W Nantes premier Francji François Fillon dokonał uroczystej inauguracji wysokoenergetycznego cyklotronu, który będzie bardzo pomocny przy diagnozowaniu różnych chorób, zwłaszcza guzów rakowych. O cyklotronie tym mówi Jean-François Châtel, profesor, specjalista medycyny nuklearnej w Regionalnym Ośrodku Walki z Rakiem w Nantes, współtwórca cyklotronu.
Ce que la machine va produire, c'est des atomes radioactifs.
aparatura będzie produkowała atomy radioaktywne. Atomy te na razie nie istnieją lub jest ich bardzo mało. Te właśnie atomy radioaktywne należy jak gdyby przyczepić do cząsteczek, które zaniosą promieniotwórczość w chore miejsce. W onkologii te lekarstwa promieniotwórcze przeniesione zostaną do guzów rakowych. W zależności od natury atomów radioaktywnych, z uwagi na to, że wysyłają one promieniowanie różnego rodzaju, promieniotwórczość ta również będzie różna. Niektóre rodzaje promieniowania mają charakter penetrujący, czyli można je odbierać na zewnątrz organizmu. Atomy te będą zatem służyły do wizualizacji odczytu niezwykle małych guzów rakowych. Będą one też użyteczne w badaniach kardiologicznych. Pozwolą na dokładne zbadanie tego, w jaki sposób krew dopływa do serca w momencie, gdy jedna z aort jest zwężona lub zupełnie zatkana. Wachlarz zastosowania nowego cyklotronu jest zatem olbrzymi.
Profesor Chantal mówił ogólnie, zdradźmy jednak parę szczegółów tego przedsięwzięcia. Urządzenie nazwano Arronax, co jest skrótem od francuskiego Accélérateur pour la recherche en radiochimie et oncologie à Nantes Atlantique, czyli tłumacząc na język polski, przyspieszacz wspomagający badania radiochemiczne i onkologiczne w Nantes. Jest to daleki kuzyn podgenewskiego przyspieszacza cząsteczek LHC. I to kuzyn bardzo daleki. Jest on obecnie najsilniejszym z cyklotronów pracujących na świecie. Cyklotron to najprostsza forma akceleratora cyklicznego cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym. W akceleratorach cyklicznych, w tym i w cyklotronie, przyspieszane cząstki poruszają się po torach zbliżonych do kołowych, przebiegając wielokrotnie przez obszar, w którym są przyspieszane. Cyklotron w Nantes waży 140 ton i ma kształt dużego cylindra o średnicy 4 metrów. Odizolowany on jest od zewnątrz betonowym murem o grubości 3 metrów. Szybkość przebiegu cząstek w tym cyklotronie jest 15 razy większa niż gdziekolwiek indziej we Francji, a uzyskiwana energia jest 4-krotnie wyższa niż w jakimkolwiek innym cyklotronie na terenie Francji. Stosowane jest przyspieszanie cząstek takich atomów jak na przykład germanu 68, który może być używany przez 5 miesięcy i który w wyniku odpowiedniego promieniowania wyzwala atomy galu 68. To one właśnie pozwalają na wykrywanie guzów rakowych, nawet tych najmniejszych. Dotychczas cyklotrony we Francji produkowały jedynie atomy fluoru 18 o czasie rozpadu 2 godzin, co znacznie ograniczało zakres ich stosowania. Arronax będzie też produkował atomy miedzi 67, co będzie pozwalało ewentualnym pacjentom na wychodzenie ze szpitala jeszcze w tym samym dniu, podczas gdy dotychczas stosowane naświetlania jodem 131 zmuszały pacjenta do pozostawania w regionie naświetlania w szpitalu przez cały tydzień. Koszt konstrukcji tego cyklotronu wyniósł 37 milionów euro. Państwo francuskie sfinansowało go w wysokości 8,4 miliona euro. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dał prawie 7 milionów euro, a samorządy lokalne prawie 20 milionów euro. Międzynarodowa Rada Naukowa Cyklotronów Nantes składa się z 12 światowej renomy naukowców, a o atomy produkowane przez ten cyklotron mogą ubiegać się laboratoria i szpitale w całej Europie. Na zakończenie, jeśli jeszcze Państwo tego nie zauważyli, nazwa nantejskiego cyklotronu stanowi też ukłon w stronę Juliusza Verna, znanego pisarza, który właśnie w Nantes się urodził. Arronax to nie tylko skrót, który rozszyfrowaliśmy na początku audycji, to także nazwisko profesora jednego z głównych bohaterów powieści science fiction zatytułowanej 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji Le français, ça vous chante zawrzemy znajomość z młodą kobietą, która w piosence Juste quelqu'un de bien zastanawia się nad wartościami, nad sensem życia. W 1995 roku piosenka ta w wykonaniu Enzo Enzo stała się prawdziwym przebojem.
passion, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien. La boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis.
Enzo Enzo nie jest bynajmniej debiutantką w świecie music hallu. Ma bowiem za sobą długą karierę w rockowym zespole Telefon, cieszącym się niemałą popularnością. Punktem zwrotnym w jej karierze było w 1990 roku spotkanie z Kentem, kompozytorem i piosenkarzem, który, jak i ona, związany był z grupą rockową Star Shooter. Kent komponuje dla niej piosenki poetyckie zabarwione jazzem, jak właśnie Juste quelqu'un de bien.
Kiedy pracuję z muzykami, coraz mniej mnie bawi słuchanie rocka. Męczące są te gry słów powtarzane w kółko, te elektroniczne dźwięki. Wolę więc współpracować z takimi ludźmi, którzy mają wiedzę i doświadczenie muzyczne. Rozumiemy się, starannie dobieramy melodie, instrumenty, styl. Poza tym staramy się, żeby nasze teksty miały głębszy sens niż takie prościutkie gry słów czy krótkie zdania ujęte w powtarzające się rytmy, łatwe do tańczenia.
Nietypowa aranżacja, specyficzne instrumenty, jak na przykład wibrafon, gra na perkusji i na kontrabasie świetnych jazzmenów André Secarelli i Michela Benita sprawiają, że piosenka ta ma charakter zupełnie odmienny niż zwykłe wariety, do jakiego przywykliśmy. Są w tej piosence trzy wyraźnie odrębne części. W pierwszej zwrotce Enzo opowiada o pewnej kobiecie, która rozmyśla o swoim życiu i stara się jej jakoś podsumować. Ma męża, nie brakuje jej pieniędzy, mogła oddawać się marzeniom.
Un mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels, assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles.
Porzucając złudzenia, bohaterka zadaje sobie pytanie, jedyne jak się wydaje, godne zastanowienia. Kim chciałaby tak naprawdę być? Odpowiedź jest prosta, prawie banalna. Chciałaby tylko, by o niej myślano i mówiono, że jest kimś dobrym, porządnym człowiekiem.
Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien.
Zastanawia się, czy przypadkiem jej życie nie jest nazbyt puste, pozbawione głębszych wartości. Chwilami ogarnia ją niepokój, stawia sobie przekorne pytania.
Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre, ça arrive.
Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui fait du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale.
Kiedy indziej jest radosna, życzliwa, mówi dzień dobry sklepikarce, na ulicy pomaga staruszce, z okazji dnia matki przynosi swojej mamie kwiaty.
Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam.
Jeśli wierzyć piosence, kobiety bardziej niż mężczyźni odczuwają potrzebę tego, by być kimś szlachetnym. Enzo wszakże lubi sobie pomarzyć, że pewnego dnia także mężczyźni, nawet ci najbardziej ambitni, najbardziej zuchwali, najmniej skłonni do refleksji, znajdą od czasu do czasu chwilę, żeby się nad sobą zastanowić.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre. L'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante. Proponuję Państwu dzisiaj zapoznanie się na przykładzie piosenki Juste quelqu'un de bien, śpiewanej przez Enzo, z kilkoma regułami poprawnych form w języku francuskim.
Debout devant ces illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Un mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. D'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien.
W pierwszej zwrotce bohaterka piosenki widzi się w swojej wybujałej wyobraźni na ty z różnymi gwiazdami.
Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes.
Być z kimś na ty to po francusku tutoyer quelqu'un. Mówi się ty do przyjaciół, do rodziców i rodzeństwa, do ludzi dobrze znanych. Ale formą grzecznościową odpowiadającą polskiemu pan, pani, jest druga osoba liczby mnogiej, w. Stosuje się ją wobec ludzi obcych, ludzi starszych wiekiem, przełożonych. Vous voyez jest słowem określającym taki sposób zwracania się do kogoś.
On peut se dire tu? Je peux vous tutoyer?
Elle rêve de tutoyer les vedettes de cinéma.
En France, on tutoie ses parents ou on les vouvoie?
Maintenant, en général, on les tutoie. Mais avant, on les vouvoyait souvent.
W takich zdaniach jak to, w którym bohaterka marzy, że jest na ty ze Sławami, trzeba zwracać uwagę na następstwo czasów gramatycznych. Enzo Enzo śpiewa.
Elle a rêvé qu'elle tutoierait quelques vedettes.
Jest to tak zwana mowa zależna, czyli przytaczanie czyichś słów. Jeśli orzeczenie w zdaniu głównym występuje w czasie teraźniejszym, elle rêve, czasownik w zdaniu podrzędnym jest również w czasie teraźniejszym albo w czasie przyszłym.
Elle rêve qu'elle connaît.
Czas teraźniejszy.
Des vedettes de cinéma. Elle rêve qu'elle connaîtra.
Czas przyszły.
Des vedettes de cinéma. Elle rêve qu'elle les tutoie.
Czas teraźniejszy.
Elle rêve qu'elle les tutoiera.
Czas przyszły. Jeśli jednak, jak w piosence, orzeczenie w pierwszym zdaniu jest w czasie przeszłym, elle a rêvé, elle rêvait, elle avait rêvé, wówczas orzeczenie zdania drugiego wymaga formy, której w języku polskim nie znamy. Jest to czas zwany czasem przyszłym w przeszłości, a wyraża go tryb warunkowy. Elle a rêvé qu'elle tutoierait.
Elle a rêvé.
Czas przeszły dokonany.
Qu'elle connaîtrait.
Tryb warunkowy.
Des vedettes de cinéma. Elle a rêvé qu'elle connaîtrait des vedettes de cinéma. Elle a rêvé.
Czas przeszły dokonany.
Qu'elle les tutoierait.
Tryb warunkowy.
Elle a rêvé qu'elle les tutoierait.
Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes.
W refrenie Enzo Enzo powtarza, że bohaterka piosenki chce być quelqu'un de bien, kimś dobrym, szlachetnym. Nie pragnie jakiegoś wspaniałego losu. Chce, aby ją ceniono, by uważano ją za przyjaciela.
Une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Uwaga, nie une amie à qui on tient, tylko une amie à qui l'on tient. To wstawione L nie ma funkcji gramatycznej, lecz eufoniczną. Zapobiega tworzeniu się zbitki dwóch samogłosek, w tym przypadku i oraz o. Tego rodzaju sąsiedztwo samogłosek, które nosi nazwę hiatus, jest źle widziane w starannej francuszczyźnie. Takie L z apostrofem uwarunkowane eufonią stosuje się w wielu różnych przypadkach.
Elle a rêvé que l'on répondrait à ses doutes. Elle est triste et l'on ne sait pas pourquoi. Personne ne sait où l'on va. Elle sera heureuse si l'on pense qu'elle est quelqu'un de bien.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre.
Jeżeli po formie osobowej czasownika aimer następuje inny czasownik w bezokoliczniku, to w potocznej mowie taka konstrukcja z zasady pomija przyimek, czyli oba czasowniki są ze sobą połączone bezpośrednio.
J'aime penser. J'aime sortir le soir. Il aime réciter des poèmes.
Niekiedy jednak, jak w piosence, dodajemy przyimek a i wówczas zdanie jest bardziej wyszukane. Jest to forma raczej literacka.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois. J'aime à croire que chacun connaît la peur de vivre.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre. L'ambition de marcher sur Rome, ils connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien sans
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.